Ważną rzeczą również, proszę Państwa, jest to, żebyśmy dbali, dbając o zdrowie fizyczne naszych dzieci, dbali też o ich zdrowie psychiczne, szczególnie w tych czasach. Jeżeli jest taka możliwość, żeby oczywiście przy zachowaniu wszelkich względów bezpieczeństwa, możliwość, żeby te dzieci przynajmniej z jedną, z dwiema osobami w swoim wieku rówieśnikami spotykali się w tak zwanym realu, a nie tylko w sieci.
O tym także mówiliśmy. To jest ten głód grupy rówieśniczej, kiedy ta grupa rówieśnicza siłą rzeczy przenosi się do sieci i nigdy nie wiadomo, jak ona się kształtuje, kto, jaki sposób spoglądania na świat temu naszemu dziecku przynosi. To jest ogromny temat, temat bardzo aktualny. Zawsze przypominamy i zachęcamy, żeby na początku już tych najmniejszych zauważonych zmian konsultować się ze specjalistami, bo nie zawsze my rodzice jesteśmy w stanie profesjonalnie pomóc. No tu w przypadku jakichś zaburzeń somatycznych, tak jak pani profesor powiedziała, choćby tiki, to może być pierwszy sygnał. Cała reszta gdzieś tam nie daje się zauważyć, bo być może, jeśli to już jest młody człowiek nastoletni, to organizuje sobie ten czas tak, że daje radę, ale tiki go zdradzają, prawda?
Tak jest, tak, tak. A z tikami jest tak, że te tiki proste mogą nieleczone przekształcić się w troszeczkę poważniejszy problem.
No właśnie, co się dzieje z nieleczonym potem bez możliwości terapii z takimi zmianami, z takimi problemami?
Tiki proste mogą, to może iść dwutorowo, mogą one po pewnym czasie ustąpić samoistnie, ale tak się dzieje dużo rzadziej. Natomiast zdarza się często, że tiki proste z czasem przechodzą tak zwane tiki złożone, a nawet zespół Gilles-Tourette'a, czyli zespół tików złożonych, gdzie oprócz tików ruchowych dołączają się również tiki wokalne. I tutaj już jest to bardzo duży problem wymagający naprawdę farmakoterapii i to takiej farmakoterapii, którą zajmują się głównie zarówno neurolodzy, ale również lekarze psychiatrzy.
Specjalistycznej.
Tak, długie, nawet kilkuletnie leczenie, nie zawsze przynoszące wystarczające i dobre skutki, dobre rezultaty. Często z tym zespołem ludzie borykają się przez całe życie, gdzie właśnie początkiem mogą być tiki proste. Oczywiście uwarunkowanie może być również rodzinne w kierunku co do tików. To moglibyśmy rozmawiać na ten temat.
Godzinami.
Natomiast tutaj chciałam podkreślić, że rzeczywiście obserwujemy teraz, szczególnie w poradniach neurologicznych, większą ilość pacjentów z zaburzeniami ruchowymi o charakterze tików, co jest właśnie związane, ewidentnie rodzice, ale również my, specjaliści, wiążemy to z tym, ile czasu dzieci spędzają przed ekranami monitora. Dlatego, proszę Państwa, oczywiście to, co muszą, czyli nauka zdalna, nie mamy w tym momencie innego wyjścia, ale spróbujmy zorganizować w godzinach popołudniowo-wieczornych dzieciom czas tak, choćby nawet pograjmy rodzinnie w planszówki, do czego bardzo zachęcam.
Miłe zajęcie.
Bardzo miłe, scalające rodzinę i w ogóle wspaniałe, rozwijające. Odciągnijmy te dzieci od komputerów w momencie, kiedy one nie muszą z nich korzystać.
Jeszcze jeden problem, jeszcze jeden temat, który prosiłabym, aby zechciała pani profesor rozwinąć. To jest temat snu i problemów ze snem. Czasem rodzice opowiadają, że zdawałoby się, że wszystko jest w porządku, a nagle okazuje się, że przychodzi taki czas, że o drugiej w nocy zastaje swoje dziecko przy ekranie komputera. On nie może spać, czy ona nie może spać.
Tak, i to jest związane, znowu wrócę do tego, o czym mówiłam na samym początku, z tym ciągle dojrzewającym ośrodkowym układem nerwowym. I te zaburzenia snu mogą mieć...
Jak to wygląda u takiego dziesięciolatka na przykład? W przypadku pracy, rozwoju jego mózgu, jego możliwości.
To może mieć dwojakie sytuacje. Jedna sytuacja może mieć miejsce taka, że dziecko nie ma problemu z zaśnięciem. Zasypia sobie, jest wszystko w porządku, ale często wybudza się w nocy, budzi się, ma lęki nocne, może pojawić się sennowództwo tak zwane, czyli po prostu lunatykowanie, częste wybudzanie, trudnością ponownego zaśnięcia. I wtedy takie dziecko rano budzi się zmęczone, niewyspane, co rodzi trudności znowu w rozpoczęciu czy podczas nauki zdalnej, gdzie no zdarza się, że podczas takich zajęć dzieci po prostu zasypiają. Natomiast druga grupa dzieci to są dzieci, które po prostu nie mogą zasnąć. Z czego to wynika? Ano właśnie z tego, że czas spędzony przed komputerem, przed nauką zdalną, po południu przygotowywanie się następnego dnia do lekcji, a wieczorem najczęściej jak rodzice nie widzą, pooglądam jeszcze czy pogram na smartfonie, co z kolei może powodować takie emocje u dziecka, powodujące zaburzenia snu i prowadzące do tego, że dziecko po prostu nie może nadmiaru tych emocji zasnąć. Tutaj mówimy o takim 10-latku. A jeszcze bardziej jest to widoczne u młodszych dzieci. U tych dzieci kilkuletnich, 4, 5, 6-letnich, gdzie też te dzieci używają czy telefonu, o czym mówiłam, czy komputera i oglądają bajeczki, czy zaczynają grać pierwsze gry. Prowadzi to do takich emocji, które z kolei powodują zaburzenia w zasypianiu tego dziecka. Dlatego zawsze powtarzam rodzicom o higienie snu. Co to znaczy? O wprowadzeniu rytuału snu. Od godziny powiedzmy 19, 20 nie ma ekranu, nie ma monitora.
No tak, bo patrzenie w ten ekran wiecznie w jeden punkt i ciągle skupienie, nie mówiąc już o problemach ze wzrokiem, o których pani profesor wspominała, także treści. Powiedziała pani, że być może chce pograć w grę albo obejrzeć po cichu film. Czasem te treści sprawiają, że pojawia się agresja. To
tak,
jeszcze jeden temat.
Pojawia się agresja, z którą często nie radzą sobie rodzice, mówiąc, że dziecko nagle właśnie, to właśnie takie dzieci 10-11-letnie zaczynają być agresywne w stosunku do swojego rodzeństwa. Mało tego, zaczynają być agresywne w stosunku do rodziców, bo skąd czerpią te wszystkie treści? Właśnie z sieci, właśnie z internetu. Dlatego no, są warunki technologiczne takie, że możemy wprowadzić jakieś blokady na gry, na pewne strony w internecie, których dzieci nie powinny oglądać. A przede wszystkim to, o czym zawsze już kilkakrotnie w rozmowie z panią redaktor powtarzałam, powinniśmy rozmawiać z tymi dzieciakami i spędzać z nimi jak najwięcej czasu w momencie, kiedy mamy taką możliwość. To jest choćby nawet tak banalna rzecz jak pogranie w zwykłą grę planszową w godzinach popołudniowych, odciągnięcie tych dzieci od komputera.
Albo wspólne przygotowanie posiłku, prawda?
Albo wspólne przygotowanie.
Tym bardziej,
kolacji,
kiedy rodzina jest w domu, w komplecie, tak, że tak. Rodzice pracują zdalnie, a dzieci mają lekcje przy komputerze.
Dokładnie. Wieczorem siądźmy, porozmawiajmy, pośmiejmy się razem, nie wiem, powspominajmy wakacje, poopowiadajmy
obejrzyjmy
sobie
zdjęcia.
Obejrzyjmy zdjęcia, poopowiadajmy sobie o czymś, a potem pójdźmy spać. No ostatecznie rodzic zawsze ma prawo i musi mieć prawo nawet zabrać telefon dziecku w godzinach wieczornych. Powiedzieć, dostaniesz go rano.
Czyli określenie granic. Weszłyśmy teraz na przestrzeń terapeutyczno-psychologiczną, ale tak jak pani profesor tu zaznaczyła, te problemy zwykle dotykają obu sfer psychosomatycznej. Rzadko bywa tak, że dziecko, które trafia do poradni lekarza neurologa dziecięcego, czy jest to małe dziecko, czy jest to dziecko w wieku 10 lat, czy być może 16, z problemami, o których pani profesor opowiadała, nie ma problemów psycho, prawda?
Zazwyczaj idzie to w parze i to jest ta holistyka, czyli leczenie i spojrzenie i na ciało, i na duszę. I na szczęście mamy specjalistów bardzo dobrych, którzy zajmują się ciałem i specjalistów, którzy zajmują się duszą, ale zawsze trzeba te dwa elementy ze sobą potrafić połączyć.
Co w takim przypadku, kiedy rodzice zauważą? Choćby tiki, bo one się pojawiają znienacka czasem, prawda? Czy bóle głowy
zgłosić.
Przedłużające się, czy problemy ze snem, czy właśnie takie rozdrażnienie? Jaka jest rada pani profesor?
Ja uważam, że powinni od razu, nie czekając, zgłosić się do specjalisty, w pierwszej kolejności do neurologa dziecięcego.
Tym bardziej, że w czasie aktualnym możliwość kontaktu ze specjalistą jak najbardziej jest realna.
Tak, jeżeli chodzi o poradnie neurologiczne w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, poradnie w czasie pandemii działają, zostały otwarte już w maju 2020 roku i normalnie pracujemy, przyjmujemy pacjentów. Oczywiście, wiadomo, że są problemy z dostępnością, ale myślę, że jeżeli będzie jest sprawa trudna, czy citowa, czy rodzic bardzo będzie prosił o dodatkowe przyjęcie, nikt takiego przyjęcia pacjentowi i rodzicowi nie odmówi.
Bardzo serdecznie dziękuję za nasze nocne spotkanie. Przypomnę, że Państwa i naszym gościem była pani profesor Magdalena Chruścińska-Krawczyk, neurolog dziecięcy, konsultant wojewódzki w zakresie neurologii dziecięcej. Dziękuję bardzo pani profesor za nocne spotkanie.
Dziękuję bardzo. Spokojnych snów. Dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc.